Poranka Wnet, jest godzina 8:49. Przy telefonie redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No, niemiecka prasa, oczywiście niemieckie media, niemieckie radio i niemiecka telewizja mówiły i szeroko komentowały Marsz Niepodległości, który przeszedł ulicami Warszawy, i myślę, że państwo się domyślają, w jaki sposób był ten Marsz Niepodległości komentowany. Na przykład tytuł: w Dniu Niepodległości Marsz Nienawiści przechodzi ulicami Warszawy, i wszystko jest mniej więcej w tym samym stylu. Marsz Nienawiści, Marsz Homofobów, Marsz Antysemicki, Marsz Nacjonalistyczny przeciwko Europie i za neofaszyzmem. No więc po prostu można odłożyć gazetę po przeczytaniu tytułu, czy też zamknąć telewizor, ale to do niczego nie prowadzi, no bo w końcu ludzie konsumują te media i karmieni są informacjami, które później wywołują u nich takie czy inne skojarzenia. Na szczęście może nie takie mocne jak dawniej, bo ludzie nauczyli się w Niemczech krytycznie oceniać doniesienia własnych mediów. Wszystkie gazety bez wyjątku o tym pisały, wszystkie stacje telewizyjne o tym mówiły, wiele z nich pokazywało zdjęcia z tego marszu, prezentując ujęcia, których w gruncie rzeczy szukać bardzo trudno, idąc ulicami Warszawy 11 listopada, bo oczywiście wyszukiwano smaczki. Rozmawiałem niedawno z pewnym dziennikarzem niemieckim, który również na ten temat coś mówił i przyznał, że oczywiście w sytuacji, w której dziesiątki tysięcy ludzi biorą w tego typu marszu, to są możliwe incydenty z różnego rodzaju grupami, które się czy podszywają pod to, czy biorą w tym udział, które można oczywiście wykorzystać później przeciwko organizatorom marszu, jak i samej jego idei. Dziesiątki tysięcy bierze udział w Marszu Niepodległości, mówi Tagesschau, czyli na stronie internetowej niemieckiej telewizji ARD jest zamieszczony ten artykuł, i oczywiście Niepodległość jest tutaj w cudzysłowie, tak żeby dać do zrozumienia, że nie chodzi przecież o jakąkolwiek niepodległość, tylko chodzi o wykorzystanie tego dnia dla innych celów. Ale jeżeli chodzi o informację zamieszczoną na stronie Tagesschau.de, sili się ona na pewnego rodzaju neutralność. Dalej już nie jest niepodległość w cudzysłowie, ale jest powiedziane, że właśnie ekstremalna prawica od 10 lat wzywa do wzięcia udziału w tym marszu. Ekstremalna prawica dla Niemców po niemiecku oznacza naziści. Nie ma innego wytłumaczenia. Dlatego, że w szkole, w której jako przedmiot historia wykładana jest w zasadzie tylko historia II wojny światowej, mówi się wyłącznie o skrajnej prawicy i o nazistach w jednym zdaniu. Innymi słowy, nie musi się mówić tego wprost, ale przez podanie skrajna prawica oznacza to, że po prostu to ulicami Warszawy maszerują naziści. To jest nieprawdopodobna rzecz, dlatego że w Niemczech przy tego typu spotkaniach, tak wielkich, jakim był Marsz Niepodległości, mniejsza o to, czy brało w nim udział 47 tysięcy uczestników, jak mówi ratusz, czy 150 tysięcy, jak mówią organizatorzy, zawsze coś się wydarzy. Nie chcę tutaj przypominać rewolucyjnego 1 maja w Hamburgu czy w Berlinie, gdzie płoną samochody, wybijane są szyby sklepów i w ogóle szpitale pełne są ludzi, którzy dostali w głowę jakimiś kamieniami. Ale co tu mówić o tego typu wydarzeniach? Weźmy karnawał koloński, wesołe, radosne święto 11 listopada. Początek tego karnawału o 11.11 akurat zbiega się, i to jest najważniejsza dla Niemców data, ale w końcu pamiętajmy, że 11 listopada to nie jest rocznica dla Niemców szczególnie ważna, dlatego że to to jest rocznica klęski i siłą rzeczy Marsze Niepodległości czy innego rodzaju obchody urządzane 11 listopada przypominają Niemcom o ich dramatycznej klęsce podczas I wojny światowej. To trzeba pamiętać, ale wracam znowu do tej... Otóż w Kolonii tego dnia, kiedy w Warszawie, ulicami Warszawy przychodził ten podobno nazistowski marsz, w Kolonii do szpitala trafiali ludzie, którzy dostali w głowę kamieniami rzucanymi z dachów. Tego w Warszawie nie było, ale mówi się o warszawskim marszu nienawiści. Mówi się o wydarzeniach, które miały miejsce w Warszawie, podobno strasznie groźnych dla całej Europy. I w tym duchu wszystkie media, dokładnie ten sam język. W dużym stopniu jest to wynik powielania informacji Reutersa czy Deutsche Presse Agentur, które podały informacje na ten temat. Nie ma żadnego pozytywnego słowa o tym marszu, ale za tym kryje się jeszcze coś takiego dziwnego, coś w rodzaju pewnego jakiegoś strachu, niezrozumienia. Jeżeli czytam tutaj o tych plakatach, które są związane z Marszem Niepodległości, jeżeli czytam o hasłach z tego marszu, strasznie faszystowskich, na przykład zwalczających aborcję. No oczywiście to tylko faszyści zwalczają aborcję, aczkolwiek ciągle zapomina się o tym, że to Adolf Hitler zezwolił w Polsce okupowanej przez Niemcy w generalnym gubernatorstwie na aborcję do ostatniego dnia ciąży, więc w zasadzie on jest ikoną tych feministek, które o tę aborcję w Polsce walczą, ale to już nie o to chodzi. Po prostu wiadomo, od początku, już dziś można napisać artykuł na temat Marszu Niepodległości 11 z roku 2020 i który będzie zawierał dokładnie te same sformułowania, te same zdania, te same opinie i te same komentarze. Marsz Nienawiści w Warszawie.
A czy echa wystąpienia pani pierwszej, pani Gelsdorf dotarły do pana redaktora?
To niezupełnie, dlatego że tutaj niewiele na ten temat znalazłem w niemieckich mediach, aczkolwiek pewno w jakichś specjalistycznych magazynach coś na ten temat może być napisane, ale ja oczywiście bardzo rzadko do nich sięgam, bo też nie mam w zasadzie takiej potrzeby, bo one mojego horyzontu myślowego raczej nie rozszerzą. No wystąpienia pani Gelsdorf, one są już znane od dawna, nie po raz pierwszy. Pani Gelsdorf była w Niemczech, Karlsruhe, przecież poprzednio ona się często tam wybierała i to jest już normalna rzecz. No teraz właśnie również pan marszałek Senatu wybiera się do Stanów Zjednoczonych, żeby komuś za coś podziękować czy coś przypomnieć. To jest normalne, że politykę zagraniczną w Polsce prowadzą wszyscy ci, którzy mają na to ochotę.
Piękny, słoneczny dzień. Lars i Peter trochę młodsi ode mnie, grali w tej zachodnioniemieckiej produkcji. Poznaliśmy się na plaży Grand Hotelu, w którym mieszkaliśmy. Interesowało ich wszystko, jak żyje się w Polsce, czy jestem zadowolony z socjalizmu, o czym myślą moi rówieśnicy. Non-stop, wówczas namiot bitowy nad morzem, niewiele ich interesował. Kiedy wracałem z plaży, jakiś ciężkawy człowiek w garniturze i z pederastką na przegubie ręki, dziś powiedzieliśmy by pewnie gejką, spytał się mnie, czy mam zapałki. Wówczas dymiłem jak komin, a kiedy mu je przytakując podałem, zapytał: a o czym to rozmawiałem z chłopakami? Co to za utwór, panie redaktorze?
Utwór. Po prostu przypomniałem sobie mój pobyt w Sopocie lat temu, już nie chcę wspominać ile, kiedy Lars i Peter Brandt, synowie ówczesnego nadburmistrza Berlina, Willy Brandta, kręcili jako aktorzy film Kot i Mysz. Rozmowy z nimi były bardzo budujące. To było zdarzenie młodego chłopaka z Polski z młodymi ludźmi z Niemiec. Rozmowa o dwóch światach, przy czym każdy bronił tego świata, którego u siebie nie miał. to bardzo ciekawe było spotkanie, takie spotkanie trzeciego stopnia, można by powiedzieć.
I o tym jest felieton Jana Bogatko w najnowszym numerze Kuriera Wnet. Zachęcam Państwa do przeczytania nie tylko tego felietonu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Do usłyszenia.
Na zegarze godzina 8:59.
Czas na przegląd prasy.
I tak się zdarza w Poranku Wnet, że przegląd prasy czasami jest o tym, czego w prasie nie ma. Gościem Poranka Wnet jest Mahmud Khalifa, ambasador Palestyny w Polsce. Dzień dobry, panie ambasadorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, Polsko.
Proszę powiedzieć, dlaczego i kto teraz wystrzelił rakiety w kierunku Izraela?
No to ja myślę, że pytanie powinien być, panie redaktorze, kto zaciął tej obecnej starcie, czy tej obecnej małej wojny przeciwko Palestyńczykom. To właśnie pan Netanyahu.
Zaczął? W jaki sposób?
No po prostu on zamordował, strzelał rakiet w stronę cywilów, powodując zabicie mężczyzny z żoną, z dzieckiem. To samo strzelał w Damaszku i to po prostu zaciło.
To jak to by się zaczęło, to pewno trzeba byłoby sięgać bardzo daleko w głąb historii. Teraz
Nie, ja mówię teraz. Obecne starcie właśnie spowodowało, że pan Netanyahu jest w ślepym zaułku, jeżeli chodzi o sytuację wewnętrzną w Izraelu. Toczą się rozmowy koło kształcenia nowego rządu. W tej chwili ani partia Gansa nie może wykształtować rząd, ani pana Netanyahu nie może wykształtować rząd, więc to on poszedł koło zaostrzenia sytuacji w regionie. Być może, że wygra na to. Więc strzelał w strefie Gazy, strzelał w Damaszku i to wszystko później zaczęło. Od tego punktu.
Bo strzelał w strefę Gazy. Te informacje, które docierają do opinii publicznej, to są takie, że po prostu jest to część wojny i że te rakiety izraelskie trafiają tych, którzy odpowiadają za rozmaite ataki. To zdaniem pana ambasadora jest nieprawdziwe twierdzenie?
Absolutnie nieprawdziwe. Prawdziwe twierdzenie i proszę śledzić prasy izraelskiej. Ja nie chcę powiedzieć ani prasy międzynarodowej, ani prasy arabskiej, tylko prasy izraelskiej. Nawet dzisiaj rano, kiedy już ogłoszono przerwa w ogniu pomiędzy dżihadem, partią dżihadu w strefie Gazy, a Izraelem, bo za pośrednictwo rządu egipskiego, dzisiaj rano było akurat karykatura w dzienniku Haaretz, gdzie stoi po jednej stronie pan Netanyahu, po drugiej stronie strefa Gaza i rakety. Tam każdą rakietą miała inną nazwę. Koalicja zgrabna, koalicja większa, koalicja mała i tu mowa o sytuacji wewnętrzną, bo to ja, panie redaktorze, mówię zawsze, jeżeli Izrael jest w bardzo trudnej sytuacji, to zawsze rozwiązanie tej trudnej sytuacji to będzie zawsze kosztem cierpienia Palestyńczyków.
Ale to jest ważna informacja, którą przekazał pan ambasador, że teraz trwa zawieszenie broni, że
tak
teraz
jest.
Ani Izrael nie strzela w strefę Gazy, ani w drugą stronę. A powiedzmy dżihad, jaka to jest partia? Czy to są szyici, czy to są sunici? Kto to jest?
To nie jest partia ani szyicka, ani sunnicka. To jest partia palestyńska, mieści się w strefie Gazy, walczy między innymi o wolność Palestyny, o spokoju w tym regionie, jeżeli chodzi o wojnę pomiędzy Izraelem a jej ataki na strefy Gazy i nawet czasami na zachodnim brzegu, i to często. Ja mówię tutaj, że ponosi odpowiedzialność całkowity za obecnej sytuację. Obecny rząd Izraela, to właśnie mowa o pana premiera Netanyahu.
Ale spokoju, przecież wiemy, że spokoju rakietami się nie zapewni, a relacje palestyńsko-izraelskie są tak zapętlone, że nie ma takiej siły na świecie, która mogłaby ten węzeł rozplątać.
Ja, moim zdaniem to każdy kraj może przyczynić do rozwiązania tego, a nie tylko Palestyną, a Izraelem. To sprawa międzynarodowa przede wszystkim i uważam, że gdyby było realizowano wszystkie rezolucje Rady Bezpieczeństwa, czy rezolucje Narodów Zjednoczonych, to myśmy byli dawno w spokojnym terytorium żyli. I to ja tutaj uważam, że po prostu to śleby rozwiązanie, czy dwustronne patrzenie na różne rezolucje międzynarodowe co do tego regionu, to ja uważam, że to po prostu powoduje jeszcze bardziej cierpienie ludzi w tym regionie, a nie mowa o Palestyńczykom, tylko i też Izraelczykom. Ale wracając do tego, co pan mówił, panie redaktorze, o rakietach i tak dalej, ja panu podam statystykę z dzisiejszego rana z izraelskich gazet też. Ja tutaj chcę panu podać statystyki z izraelskich dziennikach, z izraelskich gazet, z izraelskich mass media, bo uważam, że niektóre mass media przynajmniej nie mogą zamaskować informacje w tym regionie. Do dnia dzisiejszego, dzisiaj rano, dziennik Haaretz mówił o strzelanie 400 rakiet ze strony strefy Gazy na Izrael. Ile rannych?
Ilu?
Nikt. 46 z powodu strachu. Jakiego strachu, to ja nie wiem. Ale bo strony palestyńskiej. Dzisiaj rano statystyki podano. I to też według izraelskich gazet. Nasze statystyki to samo bodaje w okolicy tej liczby. 34 zabitych, a koło 100 rannych. Ciężko, bo to, jeżeli mowa o strzelanie przez samolotów izraelskich do różnych terenach, do szpitali, do szkoły, do bloki cywilne, to ja myślę, że to jest nie śleby strzelaniny, tylko po prostu skoncentrowany.
Ale 400 rakiet zostało wystrzelonych ze strony, ze strefy Gazy w kierunku Izraela?
Tak, Izrael twierdzi.
Czyli...
Ale ile ze strony izraelskiej?
Ale to też twierdzi, że skoro nie było rannych, znaczy jest skuteczna antyrakietowa ochrona po stronie Izraela.
Nie, ja mówię, że po prostu te rakiety, które zostały strzelone z strefy Gazy, bo mimo, ja tutaj jeszcze chcę podkreślić, że żadna ze stron palestyńskiej nie chce, żeby ta wojna trwała. Że każda z wszystkich stron w Palestynie, przywódca palestyńskiego Mahmuda Abbasa od razu cały czas wykonuje cały czas staran, żeby abyśmy ze stroną izraelską doszli do porozumienia, do rozwiązania tego konfliktu drogą pokojową. A tutaj ja mówię o innej sytuacji, gdzie rakiety, które zostały strzelane ze strefy Gazy i jestem przeciwko temu, ale to w ogóle fajerwerki. Tak można mniej więcej powiedzieć. w porównaniu do rakiet ze strony izraelskich strzelanych cywilów w strefie Gazy.
W 2000 roku podczas wizyty świętego Jana Pawła II w Ziemi Świętej byłem w Jerozolimie i tam w jednym ze sklepików w Starej Jerozolimie rozmawiałem ze sprzedawcą, z Palestyńczykiem i mówiłem, to co teraz będzie, pokój z Izraelem. A on mi odpowiedział, jaki pokój? Nigdy nie będzie pokoju, bo my ich nienawidzimy. Taka była odpowiedź tego sklepikarza.
A ja myślę, że to gdyby pan słyszał, zapytał Izraelczyka, to samo by odpowiadał.
Tak, bo właśnie, przecież, tak przecież, właśnie myślę.
No to ja myślę...
To że... jak jest z dwóch stron nienawiść, to nie ma mowy o tym, żeby się ze sobą porozumieć, bo w nienawiści nienawiść jest silnym uczuciem, które trwa już nie od... Nie, to nie jest pierwsze pokolenie, to nie jest drugie pokolenie, to jest już trzecie pokolenie.
Panie redaktorze, ja myślę, że kluczowym rozwiązaniem w tej sytuacji, żeby realizować to, co myśmy uzgodnili, nawet z Izraelem, to porozumienie dwustronnego. Od 2000 roku, właśnie akurat od tego czasu, o którym pan redaktor wspominał, to od tamtego czasu Izrael nie realizuje żadnego kroku, jeżeli chodzi o tego dwustronnego porozumienia pomiędzy Palestyną a Izraelem. Od czasu, kiedy przejął władzę w Izraelu właśnie Sharon, a później Netanyahu, od tamtego czasu to już nie ma żadnej nadziei, a szczególnie mowa o sytuacji obecnej. Ja myślę, panie redaktorze, jeżeli po stronie izraelskiej znajdziemy stronę, która jest gotowa do dialogu, do rozwiązania tego konfliktu drogą dialogową, to myśmy możemy dojść do skutku, ale po stronie izraelskiej to chce rozwiązać to zawsze kosztem cierpienia i krwi Palestyńczyków.
W tym geopolitycznym sporze Palestyńczycy mogą liczyć na kogo?
Na przyjaciół.
Ale kto jest najbliższym przyjacielem teraz, pan ambasador mógłby powiedzieć, Palestyńczyków, narodu palestyńskiego, rządu w Palestynie?
Ja myślę, że tutaj możemy mówić o wielu. Ja nie mogę wymienić jednego, ale mogę wymienić wielu. Unia Europejska jest bliskiem i stroną palestyńską, i stroną izraelską. Można mówić o różne kraje. Ja już tutaj nie chcę wymienić na przykład kraje arabskie, ale no, kraje też na arenie międzynarodowej. Francję można wymienić między innymi jako kraj członkiem Unii Europejskiej. Możemy mówić o Ameryce Łacińskiej, ale ja tutaj nie chcę powiedzieć, kto jest naszym przyjacielem, a kto jest przyjacielem Izraela. Ja myślę, że naszym przyjacielem, który dołoży do starań, żeby rozwiązać i skończyć te cierpień naszych i ich.
Rzadko się zdarza, żebyśmy mogli zadać takie najprostsze pytanie. Jak żyje się w strefie Gazy? Jaka jest tam codzienność?
To proste, ale trudne. Trudne pytanie, bo to... Ja myślę, że z powodu różnych sytuacji, z powodu blokady, która toczy się koło Gazy, z powodu cały czas, powiedzmy, ja tutaj mogę powiedzieć po prostu między innymi traktowanie strefy Gazy przez Izrael jako pole manewrowej do używania różnych broni. Między innymi ja myślę, że pan redaktor jeszcze nie zapomniał tego czasu, kiedy Izrael strzelał te rakiety z fosforu 2014, podczas wojny i ci agresji izraelskiej na strefę Gazy. To wszystko powoduje brak nadziei. Czy w strefie Gazy, czy na zachodnim brzegu. Bo to tutaj mowa o nadzieję do rozwiązania, nadzieję do budowania spokojnego przyszłego państwa, czy po stronie Izraela. Ja jestem pewny, że Izraelczykom chcą żyć spokojny, ale lepiej, żeby patrzyli na sąsiada w strefie Gazy i na zachodnim brzegu, bo to, co się dzieje w tej chwili, uważam, że to jest po prostu nonsens. Tak w skrócie mogę powiedzieć.
Ale czy w strefie Gazy jest woda, są szkoły, są szpitale, są sklepy zaopatrzone? Czy ludzie posiadają pieniądze, żeby w tych sklepach robić zakupy? Bo rozumiem, w ogóle pieniądze są te same, co w Izraelu.
Dokładnie.
Ale i to wszystko, jest woda?
Ja mogę panu skierować do różne badania międzynarodowe, jeżeli chodzi o jakość wody, jakość powietrza w strefie Gazy. Woda jest niezaczyszczona od dawna, ponieważ to samo, jeżeli można mówić o wojnie, to jedna z powodów właśnie agresji izraelskiej na strefę Gazy, gdzie cały czas koło granicy strefy Gazy z Izraelem, to są, nie wiem, czy potrafię tego powiedzieć po polsku, takie boli, które wydobywa Izrael od razu koło strefy Gazy. I więc to spowoduje, że wody z morza zbliża do źródła wodne pod strefą Gazy i coraz jest słona ta woda.
Coraz bardziej
zanieczyszczona też.
Ostatnie zdanie, pan ambasador, jakie, co chce powiedzieć słuchaczom Poranka Wnet?
Ja tutaj, bo mimo obecnej sytuacji w strefie Gazy i bo mimo strzelaniny i rzucania rakiet ze strony Izraela na strefę Gazy i bo mimo obecnej sytuacji, ja uważam, że Polska jako członkiem Rady Bezpieczeństwa, Polska jako członkiem też Rady Praw Człowieka w ONZ, gdzie to może bardzo dużo zrobić na rzecz pokoju. I życzymy, żeby jej działalność się przynajmniej była skuteczna.
Bardzo.
I dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie, panie ambasadorze, dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Mahmud Kalifa, ambasador Palestyny w Rzeczpospolitej, był gościem Poranka. Myślę, że po drugiej stronie w studiu Wilno jest Agata Antoniewicz. Dzień dobry, Agato.
Dzień dobry, oczywiście jestem, już jesteśmy tutaj w studio Wilno, w hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćko i za chwilę będziemy nadawać audycję z samego serca Wilna. No a co tam w Warszawie, jak tam pogoda w Warszawie?
W Warszawie przestał padać deszcz, 8 stopni Celsjusza będzie w Warszawie, 8 stopni Celsjusza będzie w Krakowie, sobota i niedziela zapowiadają się bardzo ciepło, 16 i 17 stopni, więc prawie wiosenna temperatura. Już szybko przeniesiemy się do Wilna. Jeszcze raz podziękuję panu ambasadorowi. Mahmud Kalifa był gościem Poranka Wnet. Dariusz Konkol to ten pan, który tam siedzi, zrealizował poranek i dzięki niemu było wszystko słychać, a Jaśmina Nowak doprowadziła do tego, że wszyscy goście pojawili się w Poranku Wnet. Krzysztof Skowroński zapraszam. Zachęcam państwa do słuchania Radia Wnet, Radia Dwóch Stolic, Radia Dwóch Prędkości, a my usłyszymy się jutro o godzinie 7:07.